Tata był sługą tej myśli. On miał absolutnie poczucie, że on odtwarza to, co jest w naturze. To, co jest, wyszukuje, naświetla i próbuje przekazać w takiej formule, która jest dostępna zarówno dla zwykłego człowieka, nazwijmy, jak i dla świata medycyny. I cieszę się, że Radio Łódź, ponieważ dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby to w Łodzi wybrzmiało to stulecie urodzin, bo mam takie nasze wrażenie, że Łódź się mało chwali, a przecież tata jest, czego nigdy nie ukrywał, zawsze głosił, związany z Łodzią, jeśli chodzi o pracę zawodową, praktycznie od początku do końca wszystko powstało w Łodzi. Wystarczy, że powiem o dziele pod tytułem Polska Szkoła Rodzenia, która jest w tej chwili zjawiskiem ogólnopolskim o ogromnym zasięgu i to zostało zbudowane właśnie w Łodzi, w Łódzkiej Akademii Medycznej i należy to mówić głośno i tym się chwalić, tak?
No jakby prekursorem tutaj był właśnie profesor Fijałkowski.
Tak, on zbudował Polską Szkołę Rodzenia, która modelowy wzór ma cały czas pod pieczą pani dr Marii Welento-Tyszko. I cały czas jakby ten pierwowzór tutaj jest pielęgnowany i są kursy dla kolejnych szkół rodzenia. Tak, to wszystko powstało w Łodzi.
No i cała idea także porodów rodzinnych.
No oczywiście, bo to jest związane z tą szkołą rodzicielstwa, bo w 1983 roku, pamiętam tą datę, bo to urodziny mojej córki, a ja byłem tym pierwszym ojcem, który został, jak to zostało gdzieś nazwane, wpuszczony na salę porodową. I to był ten moment, który rozpoczął porody rodzinne w Polsce. Wbrew pozorom to był wyczyn przede wszystkim organizacyjny, bo to nie jest tak, że można sobie ktoś ma ochotę i wejdzie. Nie, to muszą być do tego przepisy, wszystkie okoliczności, ojcowie muszą być przygotowani właśnie w szkole rodzicielstwa. I to też się odbywało wszystko pierwsze w Łodzi i Łódź zawsze była na pierwszym miejscu i teraz powinna się tym chwalić.
Antoni Szymański. Miałem okazję poznać profesora wiele lat temu. Myślę również, że łączyła nas przyjaźń, wiele współpracowaliśmy. Ja korzystałem tutaj bardzo wiele z tej znajomości. Między innymi organizowałem liczne spotkania w Gdańsku. Profesor kilka razy w roku przyjmował zaproszenie, przyjeżdżał do Gdańska i z rozmaitymi środowiskami spotykał się. Ta praca zupełnie społeczna praktycznie trwała wtedy od rana do wieczora. Jego otwartość na ludzi była przysłowiowa. Ja często byłem już zmęczony, a on tymi spotkaniami, potem rozmowami był właściwie, dostawał jakby nowej energii do tego, żeby następnego dnia w kolejnym środowisku spotykać się. Był też ulubionym mówcą w Telewizji Gdańsk. Powstało bardzo wiele programów, gdzie on rozmaite rzeczy wyjaśniał. Także no jest to na pewno jeden ze współczesnych, największych polskich humanistów. Często myślimy tutaj o nim jako o twórcy Polskiej Szkoły Rodzenia, to jest prawda, o tym, który dbał bardzo i walczył o dzieci poczęte, o to, żeby szanować ich życie i zdrowie, o ich matki. Ale pamiętajmy, że on generalnie interesował się problematyką rodzinną. Oczywiście jako z perspektywy lekarza, z perspektywy swojego zawodu, ale wymieńmy najpierw naturalne planowanie rodziny, które on proponował właśnie małżonkom. Potem to on mówił o porodzie naturalnym i on wprowadzał to, co w tej chwili jest oczywiste, prawda? Ale za moich czasów, kiedy moje dzieci się rodziły, ojciec nie miał wstępu do szpitala. Ja mogłem oglądać dziecko, ewentualnie jak dobrze poszło, przez okno, żona pokazała przez zamkniętą szybę i ojciec to był wróg. Dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja. On o tym pisał, o tym mówił, rozmawiał z lekarzami. Pamiętam, że pewnego razu powiedział mi, kiedy przyjeżdżał do Gdańska, układaliśmy plan, mówi, ale tam musi być nasz szpital na Zaspie, miejsce, bo tam spotykam się z lekarzami. Poszedłem na to spotkanie i on przekonywał właśnie do porodu naturalnego. Czyli to często było nie tylko artykuł, ale to często była rozmowa z lekarzami, często z których wcześniej nie znał, ale sam się umawiał, żeby przekonywać. No ale dalej, to jest karmienie naturalne, prawda? On na licznych swoich spotkaniach, a tych spotkań było w Polsce tysiące, mówił o roli ojca. O roli ojca, którą nie można marginalizować, który nie może być tylko bankomatem i tym, kto wynosi śmieci, ale on ma być aktywny. On mówił o dwurodzicielstwie i potem wspólnym wychowywaniu dzieci, że to jest dla nich bardzo dla dziecka niezbędne i ważne.
Generalnie wynika to z patrzenia na człowieka ekologicznie. Ekologicznie, czyli całościowo traktując naszą planetę jako naszą matkę, jako coś, co nas ogarnia, w czym jesteśmy najważniejszym elementem. I w tejże naturze człowiek zostało mu przeznaczone pewne elementy naturalne, które możemy szanować i podporządkowywać swoje życie ku temu lub przeciwstawiać się temu, burzyć, buntować i żyć jakby własnym takim życiem poza naturą. Na szczęście świat w stronę ekologii cały zmierza, bo też czuję, że świeże powietrze, że drzewa, że lasy, to wszystko ma ogromne znaczenie, ale przecież ta ekologia dotyczy głównego mieszkańca Ziemi, czyli człowieka. I człowiek, zwłaszcza kobieta ze swoimi rytmami, ze swoją płodnością, z całym swoim całokształtem, swoją pięknością w tej naturze, jest elementem najważniejszym. I tu nie chodzi o to, żeby świat budować jako trudny, jako że nie wolno tego, nie wolno. Nie, po prostu popatrzeć na to, jak jest. Jeżeli strumyk płynie z góry na dół, to nie próbować go odwracać, tak?
No ale tak naprawdę ten świat współczesny sprawia, że odwracamy go bardzo często, bo mamy ku temu po prostu takie narzędzia, które ten świat nam dostarcza. Jak więc do tych młodych ludzi dotrzeć i przekonać ich, że takie życie zgodnie z naturą również w tym aspekcie będzie procentowało? Bo to chodzi przecież o tych młodych ludzi.
Wie pani, ja myślę, że jest jeden jedyny sposób, zresztą to już tata wymyślił, po prostu pokazywać. To znaczy być, pokazywać to szczęście płynące z faktu, że uznaje to, tak? Że stosuje to i to dlatego, że to jest tak, jak przekonać palacza, że palenie jest bez sensu. Prawda? Po prostu oddychać w lesie świeżym powietrzem, pełną piersią, biegać, skakać i pokazać, że on tego nie potrafi, że jego płuca została zniszczona przez te papierosy. Tak? Czyli inaczej się tego nie da. Po prostu cieszyć się życiem zgodnym z naturą i tym zarażać. Nie widzę innej możliwości.
W ramach tych obchodów stulecia urodzin profesora Fiołkowskiego jest także oficjalne oświadczenie ze strony senatorów. Jaki charakter ma to oświadczenie?
Przypominamy w tym oświadczeniu, to jest oświadczenie, które podpisało 28 senatorów. Nieczęsto tak się zdarza. Muszę powiedzieć, że to jest najdłuższe w tej kadencji oświadczenie, dlatego że jest tam życiorys profesora i jego dokonania. I po prostu nie dało się tego krócej napisać, więc jest wyjątkowo długie. Prosiłem marszałka, który prowadził, żeby pozwolił na nieco dłuższe oświadczenie i na to pozwolił. Także z jednej strony jest pokazanie jego życia, jego drogi życiowej, która nie była usłana różami. Przecież miał w okresie okupacji, przeżywał bardzo trudne chwile. Był w obozie zagłady między innymi. Udało się uratować jego życie. Był potem tuż po wojnie w Wielkiej Brytanii, wrócił do Polski. Nie zawsze był ceniony przez władzę za swoją działalność, między innymi dlatego, że nie zawsze wszedł po linii. Zarzucano mu, że nie upowszechnia socjalistycznego wychowania, wręcz mu mówiono. Kiedy wprowadzono ustawę, która zezwalała na aborcję, był w bardzo trudnej sytuacji jako ten, który rozumiał i szanował życie. I to jest charakterystyczne, on zastanawiał się jak pierwszy raz, zastanawiał się nad odmową, trzeba było tą odmowę sformułować na piśmie czy na tym skierowaniu pacjentki, która konsultowała to z nim. Zastanawiał się jak to właściwie odpowiedzieć i opisywał to w swoich książkach, a potem mówił mi również o tym, że najpierw chciał napisać, że odnawiam jako lekarz, ale potem pomyślał, że to jest właściwie bez sensu, bo on by odmówił również, gdyby nie był lekarzem. No to może jako katolik, ale to właściwie dlaczego jako katolik? I napisał w końcu, odmawiam, bo jestem człowiekiem.
Czuje się pan dziś kontynuatorem myśli ojca, jego działań?
Nie, pani, przede wszystkim czuję się owocem tego, bo ja byłem od dziecka, od zawsze byłem pod wpływem takiej budowanej świadomości i trafiłem oczywiście na wspaniałą kobietę, która została moją żoną i która te wartości też zobaczyła to dokładnie tak samo. I widzi pani, tutaj moje wnuki biegają po sali, wszyscy jesteśmy, moje dzieci, po prostu tworzymy rodzinę, która powoduje, że ja się czuję najbogatszym człowiekiem świata. Nie ma nic większego, nic, kompletnie. I dlatego w tym sensie kontynuatorem, że no ktoś to zobaczy, tak? Natomiast generalnie czuję się owocem.